Witam serdecznie słuchaczy w pierwszej audycji z serii Ezohat, która ujrzała światło dzienne. Przejdźmy od razu do rzeczy. W dniu 14 kwietnia 2012 roku w lokalu na Lande we Wrocławiu, to jest Plac Kościuszki, odbył się wykład na temat szamanizmu, gdzie lokalny szaman Asus wraz z szepczącą opowiadali o powołaniu szamańskim i inicjacji. Całość wykładu została nagrana i po obowiązkowych obróbkach w całkiem dobrej jakości jest teraz udostępniana za darmo na licencji Creative Commons wszystkim chętnym. Wykład, który wkrótce usłyszycie, to wprowadzenie do wrocławskich spotkań z szamanizmem. Odpowiedni link do strony informacyjnej znaleźć można w pliku tekstowym dołączonym do tego nagrania. Spotkanie odbyło się w ramach Ezohat, czyli cyklicznych spotkań ezoterycznych organizowanych we Wrocławiu, a organizowanych wspólnie przez wydawnictwo Ezokultus oraz forum ezoteryczne Ezodar. Już nie przedłużając tych kilku minut dla sponsora, zapraszam do wysłuchania wykładu.
No to tak, witamy wszystkich na inauguracyjnym wykładzie wrocławskich spotkań z szamanizmem. Dzięki uprzejmości Ezohaty, tak?
Tak,
która nas wpuściła tym razem.
No i bardziej, nie ma problemu.
Która nas wpuściła tym razem i dzisiaj, jak już było wiadomo wszędzie, gdzie żeśmy tam ogłaszali się, będziemy rozmawiać o szamańskim powołaniu i o szamańskiej inicjacji. Na początek chcieliśmy powiedzieć takie podstawowe założenia, podstawowe informacje, czym jest szamanizm i kim jest szaman, tak żeby po prostu systematyzować to, o czym będziemy rozmawiać. Większość pewnie i tak wie, o co chodzi, no ale warto to powiedzieć. Aha, jeszcze na samym początku. Będziemy rozmawiać o szamanizmie tradycyjnym, o szamanizmie takim, który nie ma wiele wspólnego z współczesną ezoteryką czy neoszamanizmem i będziemy też chcieli w trakcie całego tego wykładu pokazać w wielu punktach, gdzie, jak bardzo różnią się te dwie ścieżki. Jak bardzo różnią się te dwie ścieżki i czym jest prawdziwy szamanizm, taki tradycyjny, rdzenny, a czym jest ten neoszamanizm, który teraz jest tak popularny. Zacznijmy od tego, czym jest szamanizm. Po pierwsze, szamanizm nie jest religią. W sensie takim czysto religijnym. Szamanizm to jest zespół praktyk obrzędowych, system wierzeniowy, owszem, w którym centralną rolę pełni szaman jako pośrednik między światem duchów a światem ludzi, między tym, co materialne, a tym, co niematerialne. Ale szamanizm jako taki nie jest religią, nie jest też ścieżką rozwoju duchowego. To jest przede wszystkim powołanie do świadczenia posługi i pośredniczenia między tym, co widzialne i materialne, a tym, co niewidzialne i niematerialne. O pośredniczeniu.
Że szaman generalnie jest pośrednikiem między światem duchów, światem widzialnym, niewidzialnym, światem materii i tymi ludźmi, którym służy. Czyli szaman generalnie nie jest szamanem, jeżeli nie ma swojego plemienia. Tutaj plemieniem może być, wiadomo, tradycyjne rozumienie, tak jak było kiedyś, również może być to grupa osób, którymi się opiekuje w pewnym sensie szaman, którym przewodzi, którym pomaga. Natomiast jeżeli tutaj, tak jak było mówione o tych systemach religijnych, animistycznych, czy coś, to też każda kultura ma swoją religię, swoją wiarę, swoich bogów, gdzie często się to zazębia właśnie z szamanizmem, czyli tam szaman też pełni często posługę właśnie kapłańską.
Aha, szamanizm, czyli praktyka szamana jako człowieka, jest bardzo silnie związana z plemieniem, z ludźmi, plemieniem rozumianym w sensie tradycyjnym i rozumianym w sensie szerokim, czyli ludzi, którzy oceniają tego danego człowieka, który dla nich pełni jakąś posługę, właśnie pośrednika. I jest to ścieżka, która jak chyba żadna inna jest określana przez to, jak ludzie widzą człowieka, który nią podąża.
Dokładnie.
To jest też, nie można się samemu nazwać szamanem, wziąć bęben i latać z gołym tyłkiem po lesie ubranym w piórka, bo to nie o to chodzi, tak? Znaczy można, to jest tajna sprawa, tak? Tylko, że to nie określa, nie czyni z ciebie szamana, tak? To, jakim jesteś szamanem, czy jesteś szamanem, określa w dużej mierze to, jak postrzegają ciebie ludzie, jak dobrze pełnisz dla nich posługę pośrednictwa między światem materialnym a niematerialnym. Teraz następna sprawa. Szamanizm jest systemem praktyk duchowych i systemem wierzeniowym, który wyrósł na gruncie animizmu. O tym też trzeba głośno powiedzieć. Animizm to jest tak szerokie pojęcie religijne jak chrześcijaństwo, buddyzm, islam. Nie jest to jeden konkretny rodzaj religii, ale sposób, pewna grupa wierzeń i praktyk, sposób postrzegania świata. W bardzo dużym skrócie, animizm zakłada, że wszystko, co istnieje, ma swoje odbicie w świecie duchowym, czyli wszystko ma, wszystko ma swojego ducha, czyli od szklanki po kamienie, zjawiska materialne, niematerialne, tak abstrakcyjne jak miłość, wojna, czas, a do tak przyziemnych jak
człowiek
czy but, czy kupa, przepraszam, no ale też.
Z tym, drogi Jezusie, że to nie jest takie u Platona na przykład, że ten duchowy świat jest idealny. On ma takie same wady jak nasz świat.
Bardzo łatwo to sobie zwizualizować czy wyobrazić w ten sposób, że między światem materialnym a niematerialnym zawsze jest jakaś bariera, tak? Łatwo ją sobie wyobrazić jako lustro. Jeżeli stoimy przed tym lustrem, załóżmy w naszym pokoju, tak, to w tym lustrze odbijamy się, my, odbija się dywan, telewizor, łóżko i tak dalej. Jest to odbicie, jest to ten sam przedmiot, czy ta sama osoba, no ale wiadomo, w lustrze wszystko odbija się na odwrót. Czyli jest to troszeczkę inny obraz tego...
Animizm,
tak. Wracając do tego lustra. To jest to odbicie, nie jest ten świat duchowy, tak jak Łukasz dobrze powiedział, czymś idealnym, tak? Postrzeganie Europejczyka, czy postrzeganie generalnie zachodniej cywilizacji świata duchowego jest z założenia naznaczone chrześcijaństwem, no ładnych parę tysięcy lat mam, tak nasza kultura się kształtowała. Co najmniej dwa. Że świat duchowy z automatu jest tym lepszym, jest tym wspanialszym i tak dalej, ale postrzeganie animizmu w ten sposób owocuje modlenie się do kaloryfera. Bo skoro kaloryfer ma ducha, a duch jest z założenia łatwiejszy, doskonalszy, to będziemy się modlić do kaloryfera, tak? To zupełnie nie o to chodzi, tak? To nie działa w ten sposób. Dobrze, i teraz tak. Szaman przede wszystkim, żeby pełnić swoją rolę pośrednika, nie może być tak, że tylko i wyłącznie ja chcę, tak? Ja mogę sobie chcieć, ja wtedy mogę składać ofiary duchom, mogę jakoś się do nich zwracać, ale to będzie zazwyczaj komunikacja w jedną stronę. Żeby ktoś mógł być pośrednikiem między światem materialnym a duchowym, musi być sygnał z tamtej strony, czyli duchy muszą powiedzieć, ty będziesz szamanem, ty będziesz pośrednikiem między światem materialnym a duchowym, bo nam to pasuje z jakiejś tam przyczyny, tak? Jest wybierany, jest naznaczony do tego, żeby pełnić tą posługę. Jedziemy dalej. Teraz ty.
Teraz ja. Jeszcze krótko też na ten temat, kim jest szaman, bo tutaj też już mówiliśmy oczywiście, że jest powołaną osobą, że jest pośrednikiem między nami a światem duchów. Sama nazwa też jest tutaj, w tej chwili jest taka dosyć upubliczniona, że w tej chwili bardzo często się spotykamy, zwłaszcza w ezoteryce, że ktoś, kto tam, jest to też modna nazwa, czyli już tak jak kiedyś ktoś był wiedźmą, teraz jest szamanem, szamanką, bo coś tam widzi, coś tam wie. Też to nie jest tak, dlatego że to, że są osoby tak zwane widzące, które, czy pomagające w różny sposób, w jakiś sposób na pewno pośredniczą między też nami, a tym światem duchowym. Natomiast nie każda z tych osób będzie szamanem, nie będzie powołana właśnie przez te duchy, wskazana i powiedziana tak, jak tutaj Asus powiedział, tak, ty będziesz szamanem, bo każdy z nas też ma jakąś tam inną rolę, każdy, czy to będzie uzdrowiciel, czy właśnie osoby, nie wiem, spirytysta, czy jak to tam go nazwiemy, czy wróżbita. Nie jest to jednoznaczne też z szamanizmem i to, że ktoś na przykład się interesuje, powiedzmy, nie wiem, zwierzęta mocy, jakieś karty mocy, które teraz są modne, nie prowadzi to do szamanizmu. Tak samo warsztaty, te tak zwane neoszamańskie, gdzie korzysta się z technik, często zapożyczonych z różnych kultur szamańskich, nie czynią z nikogo szamana.
Tak. Trzeba powiedzieć głośno, że wiele technik czy praktyk wywodzących się z kultur szamanistycznych, z animizmu, praktyk animistycznych jest bardzo wiele, jest dostępnych dla każdego, tak? Każdy może przejść ceremonię szałasu potów, czy chodzenia po ogniu, czy śmierci wojownika, czy podwieszenia i tak dalej. Każdemu to da...
Nawet medytacji z bębnami, prawda?
Nawet. To, ale o tym na końcu, bo to ten... Ale to nie czyni z człowieka szamana, bo do tego trzeba o wiele więcej. A też to w trakcie tego, jak będziemy mówić, o tym wszystkim wyjdzie, też szamanizm nie jest wcale ścieżką ani łatwą, ani prostą. Ale ja mogę powiedzieć głośno, że gdybym miał wybór, to nie chciałbym być szamanem.
I tutaj właśnie też jest takim wyznacznikiem u szamana to, że szaman często nie ma wyboru. To znaczy wybór jakiś tam ma, że w momencie, kiedy jest to wskazanie przez duchy, że tak, ty będziesz czynił tą posługę, ty będziesz tym szamanem, ty będziesz pośrednikiem, to w zasadzie nie bardzo jest, nie ma odwrotu, bo jeżeli ten odwrót będzie, no to też się kończy bardzo często nieprzyjemnie. I tutaj już nawet nie tyle choroby psychiczne, co są też wypadki śmiertelne i tak dalej. Jest też odrzucenie, że tak powiem, tego powołania jest gorsze niż je przyjęcie, delikatnie mówiąc.
Jest u, teraz już żeby to poprzeć jakimś przykładem, prawda? U Jakutów, gdy pojawia się, najczęściej gdy umiera stary szaman w jakiejś konkretnej grupie, w jakiejś konkretnej, czy w miejscowości, czy w klanie, bardzo często wtedy pojawiają się powołania, wtedy kto, jakiś tam młodzieniec czy dziewczyna jest powołana, ale to powołanie jest albo odrzucane przez tego, bo ludzie się boją tego, to jest nic dziwnego, ludzie się boją tego i często też rodzina stara się ustrzec takiego kandydata, takiego młodzieńca przed tym, przebierając go w kobiece stroje, chowając, w ogóle moc kobiety w kulturach tradycyjnych bardzo często, a w szczególności na Syberii, ma zdolność odganiania duchów czy odczyniania uroków wręcz. Więc tam są różne zabiegi apotropaiczne, czyli właśnie te zabezpieczające przed tym, żeby duchy odwróciły swój wzrok od takiego człowieka. No ale z reguły to się nie udaje i dalej jest prowadzony, zostaje w końcu szamanem. Tak. O powołaniu teraz.
Teraz powołanie.
Przede wszystkim tak, powołanie. Muszę sobie wziąć ściągę.
Może o czymś takim, bo w tej chwili mówimy tak, mówimy przede wszystkim o tradycyjnych tych powołaniach, czyli tutaj, gdzie mamy tak tą tak zwaną linię przekazu zachowaną, czyli jeszcze w kulturach animistycznych, właśnie szamańskich. Natomiast są też powołania szamańskie niezwiązane właśnie z linią przekazu, czyli to, co się zdarza w tej chwili nawet w naszym świecie, w naszych miastach. Są osoby, duchy mają do tego, widać, jakiś pretekst czy powód do tego, żeby też powoływać osoby, które nie są z tą kulturą związane w sposób tradycyjny. I też takie powołania się zdarzają. O tyle jest to trudniejsze, że często nie ma tego doświadczenia od osoby starszej, bo są w zależności też od kultury, zdarza się, że starszy szaman już przygotowuje nowego, którego duchy wskażą, że właśnie będzie. Jest i też tak, że dopiero kiedy właśnie zostanie plemię osierocone z szamana, dopiero wtedy duchy powołują nowego. Natomiast w tradycji takiej typowo szamańskiej, animistycznej łatwiej jest, no bo się wychowujemy w tym, prawda? To czujemy. Tutaj w takich kulturach niezwiązanych z animizmem, jeżeli są powołania, jest na pewno trochę trudniej, bo do pewnych rzeczy trzeba dojść samemu. Natomiast tutaj też ważne jest to, że nie mając na przykład opiekuna szamana innego, który nas poprowadzi, same duchy też prowadzą i uczą szamana. Stąd często też jest to, że właśnie te techniki, które się poznają, o których się nie miało wcześniej pojęcia, nagle człowiek dostaje ten sygnał z góry i te duchy tego uczą, także też prowadzą.
No ale ci, którzy, sorry, że ci przerwę, ale ci, którzy właśnie są powołani tu w świecie zachodnim, no muszą wymyśleć rower na nowo tak naprawdę.
No dokładnie.
Bo nie ma od kogo bezpośrednio czerpać wiedzy i trzeba wymyślać rower na nowo i być podwójnie ostrożnym we wszystkim, w co się wierzy, co się mówi i co się praktykuje. Bo badziewia, to taka mała dygresja, tak, to prawda, nie? Ale badziewia w sieci czy wszędzie jest mnóstwo, a dobrych informacji bardzo mało.
To ja jeszcze dodam, Azus, bo wszyscy tutaj tak uważamy na zachód i że tutaj jest bardzo dużo badziewia. A na przykład w Rosji, na Syberii, w Górach Altaju są specjalne szkoły dla szamanów. Tam może przyjechać turysta z Niemiec, zapłacić bardzo dużo euro i zostać szamanem 2 tygodnie i oni też to wykorzystują.
Tak, ale to wiesz co, to jest też zachód. To jest też zachód w tym sensie, że to już jest skażone kulturą zachodu.
Ale też weź pod uwagę to, że wiele osób też czerpie z tego jakieś tam zyski. Na przykład tu mówisz o Altaju, z kolei w lasach Ameryki Południowej, gdzie kuranderos bardzo często robią te rytuały tak zwanej tej ayahuaski. Zresztą nie tylko oni, bo teraz to się zrobiło dosyć popularne. Gdzie też często ludzie z zachodu przyjeżdżają, ciężkie pieniądze płacą, żeby po prostu zaliczyć sobie, brzydko mówiąc, odlot i dostać nawet świstek tego, że teraz jesteś szamanem, bo zaliczyłeś odlot. No, czasami też się zdarza, co nie jest jednoznaczne z zostaniem tak naprawdę szamanem, bo to jest jakaś tam przygoda dla tej osoby i tutaj też trzeba być pod tym względem ostrożnym i też pamiętać o tym, że dużo jest takich właśnie badziwi, jak tutaj mówił.
Poza tym ayahuasca nigdy nie była sposobem na inicjację szamańską, tak? To jest sposób na poszukiwanie wizji, czy jej kontakt z duchami, ale nie jest to sposób na... zostanie szamanem, tak? Nie w ten sposób. Ale dobra, teraz o sposobach powołania, tak? Bo są takie trzy podstawowe typy powołań. To jest predestynacja, czyli urodzenie się w szamańskim rodzie. O tym za chwilę, ale to... urodzenie się z jakąś dodatkową lub zmienioną częścią ciała. To też jest bardzo charakterystyczne, że szaman jako człowiek, który stoi jedną nogą w świecie materialnym, a drugą nogą w świecie duchowym, jest inny w jakiś sposób, bardzo często fizyczny, od ludzi takich standardowych, zwykłych członków społeczności. Albo jest to dodatkowy palec, albo jest to jakiś signum diaboli, czyli jakieś znamie charakterystyczne.
Jakaś jasne, ciemne, to też ma jakieś znaczenie?
Zależnie od kultury, ale raczej nie. To już każda kultura konkretnie, ale mówisz o jasnym sensie kolorze na przykład znamienia, tak? Nie spotkałem się, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. W ogóle szamanizm jest, moce szamańskie i szaman jest bardzo ambiwalentny, jeżeli o to chodzi, bo może równie dobrze szkodzić swoimi mocami, a co pomagać. I jasna, ciemna strona mocy, czy ktoś był białym szamanem, czy czarnym szamanem, to nie jest tak, że biały jest dobry, a czarny jest zły, tylko biały, to jest też podział syberyjski. Biały podróżuje najczęściej do górnego świata, spotyka się z duchami i bogami górnego świata, a czarny podróżuje do duchów i bogów dolnego świata.
Aczkolwiek jedni i drudzy czasami chodzą też na góry.
Głównie, tak? Jeden lubi rybki, drugi lubi akwarium na tej zasadzie. Tak, to trzeba też powiedzieć, że ta inność fizyczna nie jest jedynym wyznacznikiem też. To zawsze jest...
Też często jest to uzależnione od kultury, bo też niektóre kultury tego nie honorują, gdzie tak powiem, inne honorują, bo to też jest tak czy inaczej zawsze musi powiedzieć.
Co mam ja? Ja mam te ósemki poziomo mi rosną. Dobrze, teraz tak. Wracając do... Sekunda, znamie i teraz tak. Szamani spontaniczni, czyli powołani poprzez nagłą chorobę lub wizję. Poprzez rażenie piorunem na przykład, też w ogóle rażenie piorunem w kulturach tradycyjnych jest ewidentnym znakiem wyboru przez duchy górnego świata. I bardzo często właściwie takich szamanów spontanicznych w naszej tutaj zachodniej cywilizacji jest najwięcej, tak siłą rzeczy. Nie zawsze, ale jest to, może to być jeden z wyznaczników. Ważne jest, żeby pamiętać, że powołanie zawsze składa się z kilku, elementów. Skończyliśmy na znamionach, tak? Signum diaboli, dodatkowym palcu i tak dalej. Nie 21 palcu, ale to jest jedna z wyraźnych fizycznych rzeczy, która może oznaczać, że człowiek z takim czymś będzie szamanem, tak, jest powołany. Ale przede wszystkim powołanie szamańskie wiąże się z określonym procesem wizji, słyszenia duchów, widzenia duchów i tak dalej.
Działania trochę pod ich kierownictwem, co nie znaczy, że tak jak one wszystko mówią, bo to też nie jest tak, że tam robić wszystko, co one każą.
Jest to tak, że wizje, powołanie, czyli owocuje często chorobą szamańską. Czyli jest to porównywane przez wielu badaczy, szczególnie psychologów, do choroby psychicznej, do schizofrenii po prostu, bo objawy są na pierwszy rzut oka bardzo podobne. Jest to słyszenie głosów, widzenie czegoś, czego nikt inny nie widzi, poczucie przemożnego nakazu wewnętrznego, robienia czegoś lub nierobienia czegoś. Są to... Są to też momenty, w których taki człowiek, który jest powołany, który przechodzi chorobę szamańską, wycofuje się, zamyka w sobie, albo ucieka gdzieś ze społeczności, albo wręcz przeciwnie, dostaje ataków, w sensie, charakterystycznych dla epilepsji na przykład.
To zresztą ta sama nazwa szaman jest, bo to się właśnie wzięło od tych takich drgawek, że to chyba bodajże w syberyjskim modu tunguski właśnie dla tych takich drgawki, coś takiego.
Tylko są wyraźne, jeżeli się przyjrzeć dokładnie powołaniu, a chorobie psychicznej, są chorobie szamańskiej, a schizofrenii, w ten sposób. Są wyraźne cztery różnice, które definiują jedno, rozróżniają jedno od drugiego. W powołaniu, w chorobie szamańskiej dominuje wzrok, dominują wizje, tak? Postacie duchów i bogów udzielających informacji, tak? A w chorobie psychicznej to dominuje, w schizofrenii, tak? Dominują omamy słuchowe, szepty. Głosy podsłuchane przypadkiem, jakie informacje, coś na zasadzie gdzieś lecącego w tle radia zabijecie i tak dalej, i tak dalej. Teraz w chorobie szamańskiej w powołaniu te obrazy duchów, czy te wizje są głównie pozytywne, udzielają dobrych rad, to taki archetyp rodziców, archetyp. I teraz, a w chorobie psychicznej mamy obrazy obcych, złych ludzi, którzy próbują usiedlić takiego człowieka, zniszczyć.
To jest na tle religijnym, czyli właśnie jakieś tam demony, bądź nie wiem, jacyś, czy święci wręcz, bo to może tak. Być w drugą stronę.
Tak.
Są takie właśnie typowo religijne też często.
Choroba szamańska i przejście tej choroby generalnie owocuje pozytywnym, ma pozytywny efekt, powoduje wzrost samooceny, integrację osobowości i psychiki. A w chorobie psychicznej wręcz przeciwnie. Prowadzi do dezintegracji, poczucia małości takiego człowieka, niskiej samooceny. I teraz powołanie, choroba szamańska. Oczywiście nie w samym momencie, w którym ona trwa, ale po jej przejściu może stanowić sposób na rozwiązanie życiowych problemów. Może stanowić sposób na pokonanie pewnych przeciwności losu, a w chorobie psychicznej wręcz odwrotnie. To potęguje problem, prowadzi do dezintegracji i oderwania od rzeczywistości. Człowiek, który jest na przykład w Polsce powołany przez duchy w latach 50., powiedzmy, tak? Mamy taki przykład. Nie ma skąd wziąć informacji, z jakiejś małej wioseczki, powiedzmy, gdzieś tam spod Białegostoku. Nie ma skąd wziąć informacji, nie wie, co się z nim dzieje i najczęściej ląduje w psychiatryku albo popełnia samobójstwo, tak?
No,
tak, nie potrafi wyjść poza te ramy, owszem. No teraz, dlatego też, dobrze poruszyłaś ten temat, dużo szamanów, czy współczesnych, czy ludzi zainteresowanych szamanizmem wywodzi się z miast, bo tutaj jest większa swoboda obyczajowa, czy większy dostęp do informacji i łatwiej dotrzeć do tego, co się z tobą dzieje. Łatwiej dotrzeć do tego, co się z tobą dzieje i jakoś sobie to usystematyzować, poukładać w głowie i robić to, co
i dotrzeć
należy.
Też do informacji, choćby nawet nie wiem, do jakichś bibliotek, cokolwiek, żeby poszukać, także większy dostęp do źródeł wiedzy.
Dobrym przykładem tutaj właśnie integrującej i takiej wzmacniającej wizji jest jeden z najsłynniejszych szamanów Indian północnoamerykańskich, Czarny Łoś. On był szamanem Sypsów Oglala, zmarł gdzieś tak w latach 60. On był przewodził tańcowi słońca. Taniec słońca. Ten taniec, który spowodował potem masakrę w Wounded Knee, czyli w 1890 roku, które zakończyła powstania indiańskie. Ja wam kawałek przeczytam, bo to jest naprawdę całkiem fajne. I zobaczycie różnicę między właśnie tą dezintegrującą chorobą psychiczną, a pozytywną wizją.
Przeczytać jeszcze
skąd to?
Nazwisko, wydawnictwo, żeby...
To jest w ogóle każdemu, kto się interesuje szamanizmem, zdecydowanie polecam tą książkę. To jest Andrzeja Szyjewskiego z serii Mała Biblioteka Religii, po prostu szamanizm. On jest profesorem religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i napisał kilka fajnych książek w ogóle o religiach pierwotnych, on się tym zajmuje, w tym specjalizuje. Jego książka o szamanizmie pokazuje, jakim naprawdę jest szamanizm, czym naprawdę jest szamanizm. Nie Michael Harner, nie inne jakieś książki,
nie Wojciech Jóźwiak,
tak? Nie o współczesnym jakimś neoszamanizmie, tylko to pokazuje, czym naprawdę jest szamanizm. Słuchajcie. Tam, gdzie zmierzaliśmy, wznosiła się chmura, która zmieniła się w tipi, a tęcza stała się jego otwartym wejściem. Przez nie zobaczyłem 6 starców siedzących w jednym rzędzie. Dwaj ludzie z włóczniami stanęli przy mnie po obu stronach, a konie zajęły swe miejsca w 4 kierunkach, z łbami do środka, 4. Najstarszy z dziadów odezwał się łagodnie, mówiąc: wejdź do środka i nie bój się niczego. A kiedy to mówił, wszystkie konie z 4 stron świata zarżały, by dodać mi otuchy. Wszedłem więc i stanąłem przed 6, a oni wyglądali starzej niż zwykle bywają ludzie. Byli starzy jak wzgórza, jak gwiazdy. Najstarszy przemówił znowu: twoi dziadowie z całego świata odbywają naradę. To oni wezwali cię tu, aby ci udzielić nauk. Jego głos był bardzo łagodny, ale znów wstrząsnął mną dreszcz przerażenia, gdy pojąłem, że nie są to starcy, lecz moce świata. Już tam nie będę dalej tego kontynuował. To jest jego wizja, którą miał w wieku 6 lat. Nie, przepraszam, w wieku 10 lat, bo w wieku 6 lat miał pierwsze wizje, a ta wizja już właśnie inicjacyjna, którą miał w wieku, jest to wizja, którą miał w wieku 10 lat. Przeszedł chorobę, wtedy, gdy miał tą wizję, leżał 3 dni w totalnym stuporze. Był nieprzytomny, a jego rodzina przygotowywała się już do pogrzebu. A nagle, po tych 3 dniach, po przebyciu tej wizji, ona oczywiście jest o wiele dłuższa i opisuje, jak zdobywa moce lecznicze. Ci starcy uczą go ziół leczniczych, przez które nabywa umiejętności leczenia chorób i tak dalej, i tak dalej. Obudził się po tych 3 dniach i zupełnie zdrowy, i wtedy zaczął, już wiedział, że jest powołany do tego, żeby być szamanem. No wiadomo, 10-latek, bo 10-latek, ale wychowany w tej kulturze od małego, więc tak naprawdę nie miał w ogóle, nie miał innych punktów odniesienia. Wiedział, co się z nim dzieje, bo żył z tym na co dzień. Z tych przyjemnych rzeczy, a teraz o inicjacji.
Przyjemnych?
Z tych przyjemnych, czyli o powołaniu, tak? Bardziej. A teraz o tych rzeczach bardziej nieprzyjemnych, czyli jak przebiega inicjacja szamańska, bo samo powołanie, tak jak Ksenia tutaj dobrze zauważyła, należy je jak zaakceptować i je przejść jakoś, w odpowiedni sposób. A już przechodzenie tego powołania, przechodzenie inicjacji, która jest rozumiana, należy ją rozumieć na 2 sposoby. Inicjacja jako proces, czyli który może trwać latami. Proces nauki, proces przechodzenia pewnych trudnych rzeczy.
Zdobywania doświadczeń.
Mów, bo mi w gardle zaschło, muszę się napić.
Czyli tutaj mamy tak jakby 2 linie inicjacyjne, czyli to, co właśnie zaczął mówić Asus. Pierwsza to jest ta długotrwała właśnie zdobywanie doświadczeń, zdobywanie wiedzy, umiejętności, pracy z duchami i tak dalej, i tak dalej. I to jest rzeczywiście często proces, który też proces w pewnym sensie transformacyjny, taki wewnętrzny, który trwa niejednokrotnie wiele lat, a czasami całe życie, bo przecież cały czas się czegoś też uczymy. Natomiast drugi to jest sposób, gdzie tutaj, jak to nazwać to?
To jest proces, tak? Drugą stroną inicjacji jest rytuał inicjacyjny.
Rytuał inicjacyjny. I tutaj w rytuałach inicjacyjnych mamy też kilka rodzajów. To znaczy tak, wiele tutaj też zależy od kultury, gdzie mamy takie typowo fizyczne rytuały. Tutaj może być od poszukiwania wizji mocy takich najbardziej prostych do już bardziej takich drastycznych, gdzie tam mamy do czynienia właśnie z podwieszaniem, gdzie mamy tą śmierć wojownika, zakopywanie w ziemi i tak dalej. Również na poziomie tym duchowym. Szaman jest w tym momencie też poddawany procesowi totalnego rozkładu, rozbicia osobowości i złożenia jej do kupy z powrotem, że tak to ujmę. I tutaj mamy, to są już takie bardzo często drastyczne zapisy, które znamy tutaj nawet z tego, co było przytoczone, akurat ten był tak łagodniejszy, natomiast sam taki proces tego rytuału, tej inicjacji, który też może trwać od kilku godzin do kilku lat nawet niejednokrotnie.
Mówisz o procesie, o rytuale?
Nie rytuale, o duchowym przejściu.
To kilka lat może trwać oczywiście, jak najbardziej, w niektórych kulturach.
Co duchy
członkowują. To jest zazwyczaj
kilkutygodniowe czasy.
Kulminacja procesu inicjacji, tak? Sam proces rozczłonkowania ciała i złożenia do kupy. Mów o tym, ja próbuję znaleźć jeszcze jeden właśnie fragment o tym.
Tutaj mamy w tym takim ostatecznym, tym kulminacyjnym właśnie punkcie, co nie znaczy, że później też się zatrzymuje szaman i się nie rozwija, nie zdobywa doświadczeń, bo na tym to nie polega. Też tutaj mamy bardzo często spotykane opisy dosyć drastyczne, czyli tutaj mamy od momentu, kiedy zaczyna się rozczłonkowywanie w różny sposób ciała szamana, oczywiście na poziomie duchowym, rytuały tak zwanej śmierci szamańskiej, często łączone ze śmiercią kliniczną, znaczy tym, co my nazywamy śmiercią kliniczną. Niejednokrotnie jest to właśnie jakieś tam formy pożerania, zjadania, rozrywania i później składania do kupy. Nawet były przypadki opisane rozpuszczania i niejako te duchy później z tego wszystkiego zaczynają tą osobę składać powoli w jedną całość i zwykle jest to tak, że ta osoba później po takim przejściu ma zupełnie inną osobowość też. To jest właśnie tak zwana też, no, poniekąd też śmierć szamańska, ale generalnie chodzi o to, że stare to ja umiera, no, rodzi się nowa osoba, rodzi się szaman. I tutaj ten proces właśnie nie jest miły, przyjemny, tym bardziej, że bardzo często szamani odczuwają to na zasadzie tak zwanych bóli psychosomatycznych, czyli to, co się dzieje na poziomie tym mentalnym, duchowym, to, co się dzieje w wizjach, jest odczuwane również fizycznie w ciele, czyli wszelkiego rodzaju gryzienia, odgryzania, rozczłonkowywania, bywa, że są właśnie odczuwane fizycznie.
Przykład właśnie, żeby to dokładnie, jak to wygląda i jak to się odczuwa, bo to jest ważne, że każdy szaman, który przechodzi coś takiego, przechodzi takie rozczłonkowanie ciała i złożenie na nowo, wzmacnianie tego ciała również, bo tak. Jest kamłanie, czyli szamanienie, czyli proces transowy, rytuał transowy jest bardzo trudny, wyczerpujący i tak dalej. Więc
to łączy się też z jakimiś zadaniami, które już duchy też dają, czyli trzeba coś, nie wiem, zrobić, odnaleźć na poziomie tamtym. I to też są takie rzeczy, które tam już trzeba włączyć, że tak powiem, wszystkie zmysły w to wszystko, które, co mamy do zrobienia. Często wydają się zadania jakieś takie pozornie błahe, ale też jest to forma takiego sprawdzianu ostatecznego dla duchów, czy ta osoba rzeczywiście nadaje się na tego szamana, czy może być tym szamanem.
Taki fragmencik, słuchajcie, też z Szyjewskiego. Szaman jakucki Piotr Iwanow bardziej szczegółowo informuje nas o tej ceremonii, o momencie właśnie rozczłonkowywania ciała. Członki kandydata są odrywane i rozdzierane żelaznym hakiem. Kości są oczyszczane, ciało zeskrobywane, płyny wypuszczane z ciała, a oczy wyrywane z orbit. Po tym zabiegu wszystkie kości są zbierane i spajane żelazem. Według innego szamana, Timofieja Romanowowa, ceremonia kawałkowania trwa od 3 do 7 dni. W tym czasie kandydat, jak umarły, prawie nie oddycha, pozostając w odosobnionym miejscu. Czyli generalnie tak.
Jeszcze mogę coś?
Bardzo
ciekawie też jest to opisane na przykład w baśniach szamańskich syberyjskich, które można nawet teraz też gdzieś tam znaleźć. Jest taka książka nawet Drzewoświatu wydana, gdzie są właśnie baśnie syberyjskie. Jest tam w jednej z tych baśni pokazana też inicjacja tego typu, czyli gdzieś dziewczyna, która wchodzi do namiotu, duchy ją po prostu rozrywają, odrywają głowę, ściągają ciało z kości, gotują i dopiero świeże, wygotowane kości składają na nowo, zespajają. To się dzieje też właśnie w jurcie szamanów syberyjskich i dopiero później na nowo niejako wpuszczają wręcz w nią tego ducha. Przy tym cały czas ona też opisuje w tej baśni, że jest cały czas tego wszystkiego świadoma, czyli ta jej czaszka, która pozostaje, też to obserwuje, jest tego świadoma, odczuwa to na poziomie fizycznym i później już jest wypuszczona.
Okay, mamy pytanie, dawaj.
Ja mam takie pytanie, na przykład ty, jeżeli miałeś taką inicjację, przypuśćmy, ona trwa kilka dni, tak? To twoje ciało fizyczne, na przykład, nie wiem, czy możesz w tym czasie pracować?
Moja inicjacja trwała kilka lat w ten sposób. Ten proces był rozwleczony na długi okres czasu i tak naprawdę skończył się nie tak dawno. Więc to troszeczkę, to też jest tak, że to wygląda różnie.
Nie to wygląda różnie. Jednoznacznie i tak samo, bo to czasami jest tak, że może to się odbyć na przykład sam ten właśnie to rozczłonkowywanie, to może się odbyć w przeciągu na przykład jednej nocy, jednej wizji. Nie zawsze to jest tak, że rzeczywiście ten szaman leży półprzytomny, czy w śpiący i tak dalej. Czasami jest to tak, że można pracować, aczkolwiek też to gdzieś tam się odczuwa, czy to jest bolesne, czy ma się gorszy stan. Jakieś takie stany lękowe mogą się pojawić.
A może też tak być, że wiąże się to po prostu z fizyczną chorobą.
Też.
Wiąże się z fizyczną...
Też
jest tak, że... Znaczy to nie chodzi też za bardzo o gadanie na swoim przykładzie, tak?
No.
Ale jest tak, że w naszej rzeczywistości, w naszym kręgu kulturowym, często jest tak, że z konkretnymi organami ciała, tak, zęby to moc, gardło to głos i umiejętność mówienia i tak dalej, wiążą się choroby konkretne, czyli powiedzmy, leży człowiek 2 tygodnie na anginę, w ten sposób przechodzi w jakiś sposób chorobę szamańską. Czy ma...
grypę.
No, ale tego typu rzeczy, tak? Tego typu rzeczy.
Jakieś... czasami są to...
To są najdrastyczniejsze i najwyraźniejsze przykłady, jakie przeczytaliśmy. Sekundka, skończę tylko zdanie. Jakie przeczytaliśmy, żeby uwidocznić, jak bardzo ten ból jest fizyczny, jak bardzo to, jak przejście inicjacji szamańskiej nie jest radosnym i bezbolesnym przeżyciem, tylko potężnym wyzwaniem dla człowieka, którym nie każdy jest w stanie też sprostać. Co też mówi o szamanizmie tyle, że no jest to ciężki kawałek chleba, no, o, w ten sposób, tak w dużym cudzysłowie.
Moje też pytanie wiąże się z samą inicjacją, czyli na przykład, jeśli ktoś jest nieświadomy tego, że jest w sposób wywołany, może się tak zdarzyć, że na przykład wydarzenia z jego życia w sposób są początkiem samej inicjacji, czy na przykład, nie wiem, coś się wydarzy, jakieś cierpienie w domu, czy w jego życiu, czy cokolwiek, też może świadczyć o jakichś takich zmianach odnośnie inicjacji albo w zapoczątkach. Jeśli ktoś nie jest świadomy tego, oczywiście, że...
No właśnie, wiemy, że to jest początek inicjacji, że to jest powołane.
Czy to może być jakieś wydarzenie, nie wiem, choroba, mówić o chorobie, czy...
Przychodzi duch i mówi, zostałeś powołany i teraz się zacznie, jasna.
Szczerze, to raczej to drugie. Że nie zawsze jest tak, że... Inaczej. Przychodzi duch i mówi, że będzie jazda, tak? Może to być na początku, może to być w połowie, nie wiem, jakiś tam procesu, którego sobie nie uświadamiamy, że to jest właśnie to. A może być tak, że choroba, czy jakieś nieszczęścia w domu, czy jakieś tego typu rzeczy, to po prostu jest zupełnie coś innego i nie ma żadnego związku z powołaniem. I tak najczęściej w 90% przypadków jest.
Że nie tylko szamanizm ma drogę inicjacyjną, bo jeżeli się wchodzi na pewne ścieżki duchowe i tak dalej, to wszystko ma jakąś formę inicjacji, natomiast my tu mówimy. Tak?
Chciałem powiedzieć, że szamanizm jako ta najbardziej pierwotna sfera dotycząca życia duchowego człowieka, to przedstawia tą najbardziej mocną i drastyczną stronę naszego rozwoju duchowego i tej inicjacji. Ale z tą inicjacją mamy do czynienia we wszystkich systemach religijnych.
I nie tylko religijnych.
Czy w buddyzmie, jeśli mnich decyduje się na wstąpienie do klasztoru, to też nie ma tam łatwo i ta droga w tym klasztorze ma go czegoś nauczyć. Tak samo jest w chrześcijaństwie, seminarium i te wszystkie inne rzeczy, to też jest pewna droga.
Muszę powiedzieć, że generalnie każda ścieżka ma swoją inicjację, to nie znaczy, że każda inicjacja jest inicjacją szamańską. I tutaj jeżeli ktoś właśnie, nie wiem, ma też jakieś, zapoczątkowuje się proces jakichkolwiek zmian, czyli może to być jakieś trudności w domu, choroba, tak dalej, nie jest to powiedziane i nie jest to jednoznaczne z tym, że on będzie szamanem. Może, nie musi.
No właśnie, co do inicjacji i chorób fizycznych. Czy zażywanie leku, na przykład antybiotyków i tak dalej, może wpłynąć jakoś negatywnie na inicjację?
Absolutnie nie. To w ogóle nie ma związku. Każdą chorobę należy leczyć wszelkimi dostępnymi sposobami. I nieważne, czy to będzie inicjacja, czy to nie będzie inicjacja, bo no, należy się leczyć, tak? No. Po prostu, okej, ja rozumiem to pytanie, ale chodzi o to, że to nie ma po prostu związku. To nie ma związku.
Czasami może być tak, że w momencie, kiedy się przyjmuje silne leki, które trzeba przyjąć, może być na przykład chwilowe zaburzenie jakiegoś tam widzenia czy postrzegania. To się zdarza, ale to też nie jest regułą. Natomiast nie, na pewno nie przeszkadza to w inicjacji.
Tak.
Że na zachodzie tutaj u nas jest bardzo zachwiane i przekrzywione pojmowanie pracy szamana, że zwracamy się na przykład z prośbą o pomoc do Azusa i ona na pewno pomoże, ale to nie znaczy, że my mamy też ze swojej strony, jeśli mamy takie możliwości, nie działać w tej sprawie tak. Bo wszystko, co ma stronę duchową, ma też stronę materialną i to się właśnie wyraża w tym dualizmie. Ale ja mówię, że ten dualizm dotyczy w ogóle całego naszego świata.
Myślę, że nie chodzi o dualizm jako taki...
Dobro, zło, tak? Tylko
strona...
To, co się dzieje na płaszczyźnie innej, ma swoje odbicie też z materii. Jak się coś robi w jakąś stronę, żeby się udało, to wszystkimi drogami, tak? Żeby się nie ograniczyć.
Właśnie.
Tak bardziej.
Tak, właśnie.
Słuchaj, Ania, bo tutaj też ty pytałaś, jak rozpoznać, czy to jest akurat szamański, czy jaki. Generalnie duchy też przychodzą, mówią, bo to, że na przykład duchy mówi się czasami duchy szamańskie i szamańskie. Duch może przyjść i powiedzieć, ty będziesz szamanem, a ty, nie wiem, będziesz wróżką, prawda? I to też jest jakiś tam, może być, czy nie wiem, czy spirytystą, przewodnikiem jakiś do... i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też duchy często wyznaczają tą ścieżkę. Też i sama forma inicjacyjna akurat w tym wypadku szamańskim też wskazuje na to, że jest akurat szamanizm, a nie coś innego, co nie znaczy, że inne ścieżki są łatwe, lekkie i przyjemne i te inicjacje są miłe.
Bo świadoma tego, że jakby na innej ścieżce też mam ten proces inicjacji.
Na wszystkich ścieżkach są te procesy inicjacyjne i...
Oczywiście wyrażają się w inny sposób, tak? Dotyczą czego innego,
ale... Można znaleźć podobieństwa, czyli na przykład jakieś, nie wiem, proces, żeby pobyć w odosobnieniu, tak?
Żeby się... Podobieństwa widzę, ale nie widzę, że dokładnie to jest tak.
No, ale tak jak mówię, no może ja tutaj, ponieważ dużo osób jest tutaj, które mają reiki, można powiedzieć, że nawet sam proces oczyszczania po reiki, zwłaszcza drugi, trzeci stopień, gdzie jest ta zmiana, trzeba się po prostu uwolnić od pewnych rzeczy, przerobić jakieś, jak to się ładnie nazywa, przerabianie jakichś starych wzorców i tak dalej, też jest to cały czas proces inicjacji, czyli inicjacją w tym momencie nie jest tylko samo to, że nauczyciel dostroi do reiki, tylko też ten proces, który się dzieje później. Też nie jest miły i przyjemny. Ktoś, kto to przechodził, wie, co to znaczy, kiedy trzeba się uporać samemu ze sobą. W szamanizmie też jest to tak forma inicjacji, ale już inna. Czyli tutaj mamy jeszcze dodatkowo te wizje, jeszcze dodatkowo innych wiele czynników, które wskazują, że jest to właśnie inicjacja i powołanie szamańskie, a nie na przykład inicjacja i powołanie do drogi innej. Tak?
Też jedna ważna rzecz, to też mogą za pomocą symboliki.
Tak.
Niekoniecznie za pomocą wizji słuchowych, tudzież wizualnych, ale to są za pomocą symboli.
Tylko umiejętność czytania symboli to też już jest umiejętność, którą się nabywa w trakcie, której się trzeba nauczyć w trakcie inicjacji, nie? Bo nie zawsze, no sama dobrze o tym wiesz, nie? Że na początku te symbole są dla człowieka tak, no nie wiadomo, o co chodzi, a dopiero potem w pewnym momencie nauczysz się dodawać 2 do 2, wychodzi ci 18 i wiesz, że mówią do ciebie duchy, nie? To na tej zasadzie. A i jeszcze ważna jest rzecz z inicjacją, tak? W tym dwie właściwie. Przemiele, w cudzysłowie, maszynką do mięsa, tak? Którą duchy wrzucają kandydata na szamana, tak? I wychodzi...
I wychodzi szaman.
Pierwsza rzecz. Bardzo często w tych wizjach pojawia się opcja gotowania kości i ciała, czyli różnica między surowym a ugotowanym, czyli między kulturą a naturą, czy między tym, co dzikie, a tym, co ludzkie. Jest to też pokazanie, że szaman właśnie jest pośrednikiem, ma być pośrednikiem i nabiera nowej jakości. Jest skuwanie kości żelazem, czy wzmacnianie w jakikolwiek sposób, symbolizuje to, że szaman nabiera nowych mocy. Choroba, którą przechodzi, fizyczne choroby, które przechodzi, czy które spotyka w trakcie wizji inicjacyjnej, musi je przejść, bo szaman jest zranionym uzdrowicielem, jak to ładnie w tych religioznawczych teoriach się mówi, czyli tym, który sam zachorował, sam się wyleczył i dzięki temu zdobył moc panowania nad duchami choroby. I też nie nad duchami wszystkich chorób, tak? Ktoś tam przechodzi chorobę, nie wiem, na Syberii teraz bardzo dużo się... Inaczej, jak się pojawiła ospa razem z Rosjanami na Syberii, to bardzo dużym powodzeniem, duże zapotrzebowanie było na niewielu szamanów, którzy potrafili wyleczyć ospę, którzy panowali nad duchem ospy. Był taki szaman, on zmarł w 77 chyba, ostatni wielki szaman Nganasanów, to jest takie plemię bardzo północne, żyjące w tundrze w okolicach na północ od Irkucka, tam Dziuchadek Ostiorkin się nazywał. On był w ogóle też szamanem z rodu szamańskiego i tak dalej, i tak dalej. No ale on potrafił zapanować nad duchem ospy i wyleczyć z ospy. Teraz jak już ta ospa nie jest takim straszną tragedią, bo są na to leki, prawda, i antybiotyki i tak dalej, to z kolei bardzo popularni, bardzo dużym powodzeniem cieszą się usługi szamanów, którzy panują nad duchem choroby alkoholowej na Syberii, bo te rdzenne kultury tam, rdzenni ludzie, Zaplątałem się, cholera, już mi słów brakuje, przepraszam. Dziękuję. I bardzo łatwo popadają w alkoholizm, bardzo mało im trzeba, żeby się porobić do nieprzytomności.
Ale tutaj co mówiłeś, jak to na przykład do tej ospy, to też ja nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywała, też taka jedna z większych szamanek tak syberyjskich, która miała nawet, przeszła ospę, była na granicy właśnie życia i śmierci, w tym czasie miała to powołanie. Co więcej, jej opiekunem został duch tej choroby i on ją uczył, jak leczyć te choroby, także ona właśnie była tam największą taką specjalistką. Później nie pamiętam, w tych też była z któryś z tych zjakutów, ale nie pamiętam nazwiska jej. I właśnie ona się zajmowała głównie też leczeniem ospy. Co więcej, właśnie z pomocą ducha ospy, który jej później cały czas towarzyszył.
Bo tu trzeba małą dygresję wstawić, która wynika z animistycznego sposobu spoglądania na świat. Nie ma czegoś takiego jak absolutne zło i absolutne dobro. Duch ospy, który jest tutaj dobrym przykładem, jest, no, czyni ludziom zło, tak? Bo
szkodę,
bo ludzie chorują, umierają i z punktu widzenia człowieka jest to złe. Ale ten duch sam w sobie nie jest zły, on nie szkodzi, bo chce, tylko dlatego, bo taka jest jego natura, taka jest jego rola. On w ten sposób funkcjonuje. Tak jak człowiek, powiedzmy, zabija zwierzę, żeby zjeść, no to z punktu widzenia tego zwierzęcia też jest czynione jakieś zło, szkoda wyrządzana temu zwierzęciu. No ale to nie jest, nie leży w naturze, nie, człowiek nie zabija dlatego, że lubi. Ja mówię o normalnym przypadkach, nie? Człowiek nie zabija dlatego, że lubi, tylko dlatego, że musi zjeść. To w ten sposób to działa. Dobrze, już continue. O czym to myśmy widzieli? O duchu ospy.
I tutaj też można taką właśnie dygresyjnie zauważyć też, że właśnie w szamanizmie często jest tak, że szaman rozpoznaje choroby może nie tyle po objawach, co właśnie po duchu. Też często się w trakcie inicjacji musi nauczyć rozpoznawać te sytuacje. Mówił też te choroby, żeby widząc tego ducha wiedzieć, co takiej osobie zagraża, często wcześniej, zanim ta choroba faktycznie zaatakuje. I tutaj też później taka właśnie walka o zdrowie tego człowieka, często jest to po prostu forma wręcz walki z samym duchem tej choroby.
Szaman musi przejść tą inicjację i przebudowę też ciała, bo często, to jest, cały czas jedziemy Syberią, tak? Bo tam to jest najciekawsze, a w sensie tak do opowiadania, a dwa, syberyjski szamanizm jest uważany za archetypowy, za ten, którym jest klasyczną wersją szamanizmu, bo szamanizm Indian północnoamerykańskich czy południowoamerykańskich nie jest już uważany za klasyczny szamanizm.
Tak samo grenlandzki, prawda?
Tak samo grenlandzki. W sensie rozumienia tego słowa takim stricte. Szaman często bierze ducha choroby w siebie. Więc ta inicjacja musi być, ta przebudowa ciała musi nastąpić po to, żeby on miał w sobie siłę, żeby wciągnąć tego na przykład ducha choroby, ospy, czy grypy, czy anginy, bo to są też poważne choroby, tak? Szamani też z tego leczą.
Mam pytanie co do właśnie duch choroby. Czy pod nazwą duch choroby rozumiemy istotę, która w jakiś sposób pomaga chorobą, czy to po prostu duch choroby taki jak duch szklanki? Tyle, że duch choroby posiada świadomość, a duch szklanki właśnie też posiada, czy nie posiada?
Nie ma to żadnego znaczenia.
Zupełnie
nie ma to żadnego znaczenia, czy duch choroby jest na takiej samej zasadzie jak duch szklanki, czy jest to istota, która ma większą świadomość, czy mniejszą. Z reguły jest tak, że im gorsza choroba, tym ten duch ma większą świadomość, tak? Im cięższa, nie? Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo proces uzdrawiania jest taki sam. Inaczej.
Właśnie chodziło o samą naturę.
Jeszcze duch jedzenia.
Tej istoty, która jest nazwana duchem choroby.
Ja ci powiem tak, szczerze powiedziawszy, może to być, szczerze powiedziawszy, nie wiem i nie jest mi to tak do końca potrzebne do szczęścia, bo staram się rozwiązywać, szaman generalnie, tak, nie chcę mówić o sobie, szaman rozwiązuje problem, który zaistniał, jeżeli masz ducha choroby, to on przychodzi, załatwia tego ducha choroby i go odsyła, co się z tym duchem choroby dzieje potem, średnio go interesuje. Nie dotyka, jak to mówi stare dobre ukraińskie przysłowie, nie tykaj hymna, ne budu smerdyło, tak?
Hovna.
Hovna, widzisz.
A jest jakiś powód, dlaczego ten duch choroby akurat do konkretnej osoby przychodzi?
Może być tak, że sobie po prostu, czy mu się trafiło? Może być tak, że ta osoba została...
To jest karoletka, nie?
Tak, oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej. Może być też tak, że taki człowiek jest podatny po prostu na chorobę, bo jest osłabiony na przykład. Albo ma mniejszą odporność, bo też trzeba cały czas pamiętać, że to wszystko jest równoważne ze sobą. Że uzdrawianie duchowe i tak samo duchowe przyczyny chorób są tak samo ważne i tak samo prawdziwe i mają i powodujące chorobę jak przyczyny fizyczne. No źródło jest jedno. No.
Nie dodałeś jeszcze o zsyłaniu do choroby na konkretną sobie przez szamana.
Oczywiście szaman jak najbardziej może również to zrobić. Może...
Czarny szaman, czarny.
Nie czarny, tylko biały też może.
Ale tego nie robi.
Przepraszam, mam pytanie. Czy można komuś podesłać takiego duchu?
Oczywiście.
Na przykład osoba sama, która powiedzmy ma jakiś tam choć w postaci tego, może sama przywołać też takiego duchu, że nie wiem, gnębów go i tak dalej, coś w tym stylu.
Może...
Znaczy mówiąc językiem takim bardzo new age'owym, to czasami niektórym są potrzebne takie doświadczenia.
No właśnie.
Tak, może ktoś, kto ma jakieś tam predyspozycje do kontaktów z duchami, może uprawiać czarną w sensie złą animistyczną magię, tak? I zesłać na kogoś, próbować zesłać na kogoś ducha choroby.
Ja na przykład przyciągnąć.
Do siebie?
Do siebie, tak.
Może się tak zdarzyć. Może się tak zdarzyć.
Sama na przykład miejsce w ewolucyjnym przeciągnięciu szamanizmu w wudu, to jest bardzo tam popularne. Duchy chorób i chorób.
Tak, bo wudu, no to się wywodzi z afrykańskiego szamanizmu, tak? Ale tam tak naprawdę każdy może, jak już gadamy o wudu, nie? Tam każdy może odprawiać rytuały konkretne, każdy może z tymi Loa czy z Orisha, z tymi duchami pracować, ale ten kapłan czy Bokor, ten zły czarownik wuduistyczny, bardziej się w tym specjalizuje na tej zasadzie, jest w tym, no dokładnie, jest w tym lepszy, tak? Jest, ma więcej mana, no, specjalizacja. A wiem, co jeszcze mieliśmy powiedzieć. No ty miałeś powiedzieć o tym, żeby teraz po tym całym wykładzie nikt u siebie nie szukał, nie wiadomo. Tak, no ale to ty powiedz. Dawaj, szybcząca, pomóż.
Słuchajcie, jeszcze tak, ponieważ tutaj mówiliśmy o różnych takich formach, czy może inaczej znakach, które wskazują na to, jak może wyglądać powołanie, inicjacja szamańska. Też ważne jest to, że jak przyjdziemy powiedzmy do domu, to też jakoś we wszystkim każdy w sobie nie szukał tego szamana też na siłę. Bo tak naprawdę można powiedzieć, że tak jak to powiedział jeden z szamanów altajskich, szamanem się nie zostaje, szamanem się jest, tak poniekąd. Ale też jest coś takiego, że ktoś, kto ma zostać szamanem, on będzie wiedział też. Że te duchy przyjdą, pokażą mu prostą drogę, nazwą często po imieniu, językiem, który dana osoba zrozumie. I fakt, że wiele z osób, które tutaj są, też przechodzą jakieś fazy inicjacyjne, rytuały czy procesy wręcz inicjacyjne, to też nie znaczy, że od razu jest to inicjacja szamańska. Tak jak mówiłam też wcześniej, że do każdej drogi, każdej ścieżki, czy to duchowej, czy nie wiem, czy właśnie jakiejś takiej związanej z jakąś tam linią religijną, zawsze jest jakaś inicjacja, jakieś powołanie. Często jest to bardzo podobne, też praca z duchami i się zgubiłam.
Że każda ścieżka ma swoją inicjację.
Każda ścieżka ma też swoją inicjację, one bardzo często są podobne. Na pewno osoby, być może wśród was jest więcej osób, które też tak jak tytułami wspomniałeś, że tam też widzisz też pewne rzeczy, czy coś, pewne jeszcze inne osoby tutaj też to widzą. Nie jest to od razu równoznaczne z jakimś tam szamanizmem, bo też taka droga pośrednictwa między nami a światem materialnym nie należy tylko do szamana. Czyli tutaj właśnie tak...
Dobrze, że to powiedziałaś, właśnie, bo każda ścieżka, tak, w jakiś sposób związana ze światem duchowym, poczynając od reiki, kończąc na wika, jest równoprawna, tak? Każda ścieżka jest tak samo dobra dla tego, kto na tę ścieżkę został powołany. To jest ważne. To jest ważne.
I tutaj też są różne techniki, bo tak naprawdę też osoba, która wróży z kart i też może coś dzięki temu komuś coś przekazać, coś pomóc, nie jest w jakiś sposób powiedzmy tam gorsza, czy ma mniejszą wartość niż osoba, która ma powołanie szamańskie, czy powołanie uzdrowiciela, czy jakiekolwiek inne. I tutaj też jest, czy kapłańskie? I tutaj też na to trzeba zwrócić uwagę, nie szukać sobie na siłę też tego szamana, czy tak jak teraz to idzie z duchem mody, można powiedzieć, że ja spotykam nawet sytuacje takie, że ktoś do mnie pisze, że on ma karty zwierząt mocy, on wróży i dla niego to jest podróż na zasadzie takiej, że on jest szamanem czy szamanką, bo przy herbacie położy karty, czy na przykład szukanie tych zwierząt mocy.
Też jest to teraz... W kładzeniu kart przy herbacie nie ma nic złego, tylko
niekoniecznie jest to szamanizm. Są też
jakieś... wtedy mówię.
Są też w tej chwili takie różne, tam widzę też jakieś warsztaty poszukiwania zwierząt mocy, nie wiem, budzenia jakiejś bogini w sobie i tak dalej. Wszystko fajnie. Jest to też jakaś tam fajna droga, co też nie czyni z kogoś szamana. Natomiast jest teraz moda też na ten szamanizm. Jest to fajne słowo, lepiej brzmi niż jakaś tam wiedźma, czarownica, egzotycznie. Zrobiła się na to moda. Nie wszystko, co jest w duchowości, co jest w pośrednictwie między nami a duchami, nie wszyscy, którzy widzą duchy, są szamanami. I na to też trzeba zwrócić uwagę. I nie każdy, kto, nie wiem, gdzieś ma jakieś znamie, myszkę, czy nie wiem, czy przeszedł jakąś chorobę z gorączką i miał wizję, jest szamanem.
To znaczy, wystarczy to sprowadzić do tego, żeby nie leczyć swoich kompleksów. Tym to wszystko.
Kompleksy kapłana.
Brawo. Ważne też, ważne. O właśnie, a propos zwierząt mocy, to co szepcząca poruszyła. No o tym zrobimy następne spotkanie o zwierzętach mocy. Stricte, ale to co chciałem zaznaczyć, że warsztaty poszukiwania zwierząt mocy w weekend i tak dalej, to nie trzyma się kupy z prostego względu. Znowu porównam to do Wicca, bo każdy to i tak dalej kojarzy, ale zwierzę mocy w animizmie, w ogóle duch opiekuńczy, można to szerzej nazwać w ten sposób, bo to nie zawsze musi być zwierzę. Duch opiekuńczy, zdobycie, znalezienie takiego ducha jest bardzo silnym i bardzo mocnym przeżyciem porównywalnym do wierzmowania w chrześcijaństwie, inicjacji w Wicca, w ten sposób. To nie może być tak, że przyjadę sobie, położę się na kocyku, ktoś mi pobębni przez pół godziny, zobaczę sarenkę, haha, mam ducha, nie?
Potem nawet.
To nie tak działa, to jest bardzo mocne przeżycie, które powinno odbyć się prawidłowo, bo no, to jest wiązanie się, tak jak w chrześcijaństwie, z aniołem stróżem.
A tu się wiąże bardzo silnie.
Bardzo silnie, dokładnie. Wymienia się tak naprawdę...
Z duchem bądź z duchami, bo to też nie jest tak, że możecie często gdzieś przeczytać, że powiedzmy ktoś ma jeden totem i kilka duchów. To też nie jest tak, że ma się powiedzmy jakiegoś jednego często głównego takiego ducha zwierzęcia, powiedzmy, który przywodzi, ale często to jest tak, jak to właśnie fajnie jest określone, że duch pod duchów, prawda? Czyli z tych duchów może być więcej i one, niektóre się zmieniają, niektóre są z nami przez cały czas, pojawiają się w różnych sytuacjach, każde spotkanie z każdym tym nowym duchem, który do nas przychodzi, jest bardzo takim rytmistycznym, można powiedzieć, przeżyciem, a na pewno nie znajdujemy totemu poprzez wyciągnięcie 9 kart mocy zwierząt i ta 9 to jest totem, ale też się z takim czymś spotkałam, że mam swój totem, bo w urodziny wyciągam 9 karta to
nie, ale jeszcze anioła się przypisuje do wierzy,
na
tym urodzenia.
A to
no i po pierwsze, bo z wierzątem mocy to trzeba dorosnąć, wiedzieć po co się go w ogóle tak szuka, dlaczego chce mieć się tego ducha opiekuńczego. Do tego
trzeba
dojrzeć.
On też prowadzi nas, że jak czytamy gdzieś, co na pewno gdzieś może być pomocne, że powiedzmy, nie wiem, taki duch to jest od tego, że nas tam budzi, a sowa to, że coś tam widzi i się będzie nagle widział i tak dalej. To nie jest też tak, bo to trzeba tak naprawdę wejść w kontakt z tym duchem i zapytać, co on nam chce pokazać, co nas chce nauczyć i w czym być pomocnym.
Ci wszyscy, którzy mnie jeszcze nigdy wcześniej nie widzieli na oczy, mogą nie wiedzieć, ja jestem znany z tego, że psuję tego typu imprezy i zawsze pod koniec straszę i ostrzegam i straszę. Chciałem się z wami podzielić przypadkiem z mojej paroletniej kariery uzdrowicielskiej, dlatego że tym też się zajmowałem. Był sobie człowiek, który postanowił sobie pewnego dnia, że zostanie szamanem i zaczął mówić, że jest szamanem i pracować tymi technikami, co się duchom strasznie nie spodobało i zrobiłem mu taki burdel w życiorysie, że prostowałem to z nim przez 1,5 roku. To nie jest zabawa. Dziękuję.
Owszem, w szamanizmie wykorzystuje się środki psychoaktywne zmieniające świadomość i stosuje się je często. Inaczej, w każdej kulturze można spotkać jakiś sposób na wykorzystanie związków roślinnych. Generalnie tak, to nie jest prosty i zwykły narkotyk, który się, jakikolwiek, tak, który się bierze dla fazy i który macie przeprowadzić przez coś inaczej. To nie jest droga na skróty w żaden sposób, to jest wręcz droga naokoło, która dzięki wykorzystaniu takich środków psychoaktywnych można więcej zobaczyć. Duch takiej rośliny, czy muchomora czerwonego, czy ayahuaski może pokazać ci więcej. Dzięki niemu możesz mieć więcej, szaman może mieć więcej mocy do zrobienia czegoś, ale do tego się trzeba bardzo mocno przygotować, żeby nad wizją, którą zsyła taki duch, móc zapanować i coś z niej wynieść. Bo ogarnięcie wizji, które się pojawiają, tak, na przykład po ayahuasce, czy po muchomorze, czy po szałwi wieszczej, jest trudne po prostu i trzeba mieć żelazny umysł i mega silną wolę, żeby potrafić wyciągnąć z tego coś więcej niż tylko banie.
Tutaj na przykład syberyjscy szamani używają często alkoholu, a to dlatego, że on działa na nich bardzo silnie, ponieważ nie są przyzwyczajeni do trawienia węglowodanów.
Tak.
I to im robi sieczkę z mózgu i po prostu się też uzależniają. Tak.
Od ten spirytus jest często wykorzystywany. Jest takie, jeden z szamanów Huicholi, to jest plemię z południowego Meksyku, powiedział kiedyś o pejotlu, gdy go antropolog pewien zapytał, dlaczego zażywa narkotyki, tak? A on powiedział, że aspiryna to narkotyk, a pejotl jest święty. To znaczy, że te rośliny mocy to jest święty sposób na doświadczenie świata duchów i kontakt z duchami, a nie jest to sposób na dobrą imprezę, tak?
Z roślinami psychoaktywnymi, jeżeli wchodzimy w kontakt taki, tak jak tutaj mówimy, czyli zażywamy...
O tym też zrobimy osobny wykład.
Tak, ale też można, ale szamani też mogą wchodzić też w kontakt typowo duchowy, czyli bez przyjmowania, a po prostu sam kontakt z rośliną. Też coś takiego, na przykład strzałowym dywidorum bodajże też tak często wchodzą, bez palenia, bez przyjmowania doustnego po prostu...
U Castanedy, chociaż Castaneda to jest jedna wielka ściema tak naprawdę, no piękne. U Castanedy, znaczy a propos właśnie wchodzenia w kontakt z rośliną mocy bez dotykania, bez zażywania. Tam jest pokazane to w taki sposób, że on przy jakimś tam rytuale wtajemniczającym, ten Don Juan każe mu sporządzić fetysz, laleczkę z korzenia bielunia, który tam w charakterystyczny sposób zasadził, uprawiał i tak dalej, i tak dalej. I też praktykuje, ma jakąś tą praktykę, jakąś ceremonię z tym bieluniem, w ogóle go nie zażywając.
Do rozrywkowego przyjmowania roślin, tak uznawanych za rośliny mocy, to że w momencie, kiedy jesteś zupełnie, powiedzmy, nieświadomy tej całej duchowej strony i tak dalej, to możesz sobie pozwolić na tego typu dodatek do imprezy, jako dodatek do imprezy. Natomiast kiedy w momencie, kiedy już wiesz, że to jest roślina mocy i że ma swojego ducha i co on potrafi z tobą zrobić, to jak go potraktujesz lekceważąco, to jest w stanie się po tobie nieźle przejechać.
Tak, tak, to prawda, tym bardziej. Jak to było w Spider-Manie z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność, tak? Więc im więcej wiesz o świecie duchowym, tak? Tak, Spider-Man był szamanem i to będzie podsumowanie naszego wykładu dzisiejszego.
Im więcej wiesz o właściwościach duchowych tych roślin, z tym większym szacunkiem powinnaś do nich podchodzić, bo inaczej się po prostu obrażą. Kolejna opowieść z mojej praktyki tam. Dziewczyna sobie postanowiła łyknąć bielunia. Bo tak sobie wymyśliła. Przywiozła ją do domu policja dwa dni później i ona mi mówiła, że rzeczy, które widziała, tak? Do tej pory nie jest pewna, czy one się wydarzyły naprawdę, czy były tylko wizją. Więc narobiło jej to niezłego bałaganu w głowie też.
I dobrze, że przeżyła.
Tak.
Bo jeśli chodzi o bielunia, to tam granica między tym, co jest toksyczne, śmiertelne, a między innymi jest naprawdę...
Przed zażyciem skonsultuj się z szamanem bądź uzdrowicielem, gdyż każda roślina mocy niewłaściwie stosowana jest rośliną zdrowia.
Trzeba też pamiętać o tej modnej ostatnio ayahuasce, że tam dosyć dużo osób robi rytuał ayahuaski. Tak naprawdę nie jest to aja, tylko to jest ruta tutaj nasza, jest specjalnie preparowany też zestaw ziół. Natomiast kontakt z ają tak naprawdę też szamani curanderos właśnie, to oni też to jest cały rytuał przygotowania w ogóle tego, zarówno tej jamy, jak i jeszcze innych roślin. Wielogodzinny i jest to też bardzo rytualne, tak, to nie jest coś, co tam to co za pieniądze dla turystów robią, czy właśnie takie poszukiwanie wizji to jest no, po prostu coś na
robi kanapkę.
Ktoś to jedzie, ma fajną przygodę, natomiast dla nich jest to bardzo, znaczy kontakt bardzo potężny, roślinną mocy, wręcz mistyczny i taki rytualny mocno.
Tak na podsumowanie już tego wszystkiego, to ja bym chciał tylko powiedzieć, że jeżeli jakakolwiek ścieżka, czy od reiki przez szamanizm powitka, trzeci raz się pojawiła, ale... wymaga od człowieka, cokolwiek by nie praktykował, podejścia na serio i postrzegania każdej strony tej ścieżki i nie podchodzenia do tego właśnie w ezo-srezo sposób, czyli w sposób różowy, łatwy i przyjemny. Żadna ścieżka duchowa, która jest wartościowa, nie jest łatwa i przyjemna tylko i wyłącznie, bo każda ścieżka duchowa, która jest wartościowa, stawia przed podążającym nią człowiekiem wyzwania. I te wyzwania, które są pokonywane przez człowieka, poczekaj, zdanie skończę, stanowią o jej wartości. I dziękuję, ja tyle, hołd.
Ale to nie oznacza, że wasza ścieżka nie ma wartości, jeżeli zdarzają wam się na niej miłe rzeczy, oprócz tylko
wyzwania
plaków.
Oczywiście, że tak. No nie dajmy się zwariować, nie pójdźmy w drugą stronę, emo jest osredzo, nie? No.
Ale ja już pomyślałam o tym wyzwanie plaków. To jest fajne, jak się znowu coś pojawia.
Tak, wizja uzależnia.
No, to teraz, to jak już nie...
Jak... możecie pytać.
A ja, no. Każdy ma po prostu przeszkody, wyzwania i przyjemności, znaczy, na swoją miarę.
Ja tutaj jeszcze też bym tak chciała tylko powiedzieć, to co na przykład też Makary powiedział, że oczywiście każda strona, ma, znaczy każda ścieżka ma jakieś te swoje blaski i cienie, ale też z drugiej strony, jeżeli gdzieś tam się słyszy, że wszystko to jest takie odrzucanie cierpienia, wszystko tutaj się kochajmy, w ogóle jedność, miłość, otwórzmy się na miłość i w ogóle afirmujmy, żeby nie było cierpienia, okej, afirmujmy, ale tak naprawdę też swoje trzeba przejść, żeby coś przerobić, bo inaczej to tylko gdzieś pod dywan tych śmieci nieprzerobionych. I czy to będzie szamanizm, czy to będzie jakakolwiek inna ścieżka, trzeba pewne rzeczy przejść.
Dziękujemy!